Jayacharya Deva, Jayashila Prabhupada. Jest to pierwsza płyta, 86. ścieżka. Jest to wykład z Bhagavad Gita, taki jaką ona jest. Rozdział 2, tekst 12, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 7 marca 1966 roku w społeczeństwie Mishra Yogi w Nowym Jorku. Jakie jest tłumaczenie, wielbiciel? Że w rzeczywistości nie było takiej chwili, w której nie istniałbym ja, ty czy wszyscy ci królowie. Ani nie będzie takiej chwili, w której nie będziemy istnieć. Tak. Teraz? Krishna próbuje przekonać Arjunę, że śmierć nie przyjmuje, nie ma miejsca, nie ma czegoś takiego. On mówi wyraźnie, że ja jestem najwyższą osobą Boga, Krishna. Ty i wszyscy inni królowie i żołnierze, ci, którzy zgromadzili się na tym wielkim polu bitewnym. To nie jest tak, że w przeszłości nie istnieliśmy i obecnie teraz stoimy przed sobą. My widzimy, że istniejemy. A w przyszłości my również będziemy istnieć w taki sam sposób. W ten sam sposób znaczy indywidualnie. Tak jak ja jestem indywidualną osobą, ty jesteś indywidualną osobą, on jest indywidualną osobą, więc ja, ty, on czy oni, pierwsza osoba, druga osoba i trzecia osoba. Dlatego ta indywidualność będzie kontynuowana. Indywidualność każdej żywej istoty jest faktem. Dlatego w prawdziwym polu również widzimy, że posiadamy różne opinie. Co ja myślę, możesz nie zgadzać się ze mną, ponieważ masz swoją indywidualność. Podobnie twoje myślenie może nie zgadzać się z inną osobą. Każdy posiada swoją indywidualność. Jest to prawda. Nie tak. Tak jak jest grupa filozofów mówiących, że dusza jest taka jednorodna, homogeniczna, jedna istota. I po zniszczeniu tego ciała, dusza jako substancja zmiesza się. Tak jak woda trzymasz w różnych naczyniach. W różnych naczyniach trzymasz wodę. Więc woda przyjmuje formę naczynia. Tego okrągłego naczynia trzymasz wodę. Woda przyjmuje formę okręgu. Podobnie istnieje tysiące i miliony naczyń na wodę. I przykładowo wszystkie wody są zmieszane. Wtedy już nie ma różnicy, tak jak one były w naczyniach. Ich teoria jest taka, że kiedy dusza jest wyzwolona, wtedy ona miesza się z duszą najwyższą. to kropla wody wzięta z oceanu i znowu umieszczona do oceanu. Ona się miesza, traci swoją tożsamość. To jest jedna teoria. Ale tutaj Pan Krishna mówi, że ja, Ty i wszyscy inni, którzy tutaj przybyli, istnieje około 60 milionów ludzi zgromadzonych w tej walce. To nie była mała walka. W Indiach tam, oczywiście, tam również była wojna światowa wielka. Tak jak mieliśmy doświadczenie. Ja myślę, w pierwszej wojnie światowej nikt z Was tego nie widział, ponieważ jesteście młodzi, a my byliśmy dziećmi. Kiedy pierwsza wojna światowa była wypowiedziana, wszyscy byliśmy chłopcami, dziećmi ze szkoły. Ja miałem 14 lat, w 14 roku, kiedy była walka, wojna wypowiedziana pomiędzy Niemcami i Belgią. To była pierwsza wojna światowa. Później druga wojna światowa była w 1939 roku. To również była Niemcy i Anglicy, coś takiego. Ale naprawdę, to była również wojna światowa. To bitwa na polu bitewnym Kurukshetra. Ponieważ wszyscy królowie świata, oni przyłączyli się czy do tej strony, czy do tej. Więc tam było wielkie zgromadzenie wszystkich królów świata. Teraz Krishna mówi, że ani ja, ani ty, ani te osoby, które zgromadziły się tutaj, a czy to ja, ty, czy wszystkie te osoby, które zgromadziły się tutaj, wszyscy są indywidualnościami. Oni byli indywidualnościami w przeszłości, teraz są indywidualnościami i będą kontynuować indywidualność nawet po zniszczeniu tego ciała. Teraz, tak jak my wszyscy przykładowo jesteśmy w ignorancji, jaki jest faktyczny stan. Ale również mamy swoją taką dyskryminację. Tak, każdy jeden z nas ma jakąś wiedzę o historii. Teraz w historii, w przeszłości. Przykładowo teraz masz 35 lat. I przykładowo 200 lat wcześniej, historię, którą czytasz, zauważysz, że wszyscy ludzie byli indywidualnościami. I obecnie doświadczasz, że wszystkie indywidua, oni są indywidualnościami. Wszystkie żywe istoty, czy to ludzkie istoty, czy zwierzęta, czy ptaki, czy gdziekolwiek, możesz zobaczyć, że oni są indywidualni. Wtedy dlaczego miałbyś nie wierzyć, że w przyszłości pozostaną indywidualni? Czy rozumiecie? W przeszłości byli indywidualnościami. Obecnie są indywidualnościami. A dlaczego nie w przyszłości? Dlaczego nie mieliby pozostać indywidualni? To jest naturalna konkluzja, że oni będą kontynuowali swoją indywidualność. Nawet jeśli nie posiadamy jakąś wystarczającej wiedzy, czy obydwu tych dwóch teoriach mieszania się, czy zachowywania indywidualności, ale przez nasze małe rozumowanie możemy zrozumieć, że w przyszłej historii, że my mamy informację, że tam były indywidualne osoby. A w obecnej chwili również widzimy, że są indywidualne osoby. Dlaczego nie w przyszłości? A tam wcześniej było, że w przyszłości. Jak to jest, że w przyszłości oni zmieszają się i staną jednym homogeniczną rzeczą? To jest całkiem rozsądne. A ta konkluzja jest taka. Tak jak 200 lat temu, w miesiącu marcu, sytuacja klimatyczna była taka. A w 66 roku znajdziemy, że w marcu sytuacja klimatyczna jest dokładnie taka sama. I w przyszłości, naturalnie dojdę do wniosku, że w przyszłości, w marcu, ten sam stan klimatyczny będzie. Również w astronomii. Jeśli zauważysz, że w marcu, w takim i takim dniu, słońce wschodziło, tak? I faktycznie w obecnym marcu, miesiącu marzec 66, widzimy ten sam dokładny czas. I całe obliczenie astronomiczne jest robione w ten sposób. Oni przygotowują astronomiczne obliczenia na setki lat. Setki lat. Jak oni to przygotowują? Przez te obliczenia, że w przeszłości było coś takiego, obecnie jest coś takiego, więc naturalnie w przyszłości będzie coś takiego. Tak jak jeśli mówisz o niedalekiej takiej wiośnie, że natura, jak będzie dekorować, jak będzie czas wiosenny, to będzie wspaniałe, ponieważ posiadasz przeszłe doświadczenia, więc przepowiadasz. To nie jest przepowiednia z przeszłego doświadczenia. Ty mówisz, że to będzie miało miejsce. To będzie miało miejsce. To jest inny punkt. Aby zrozumieć rzeczy przez nasz rozum. Ale istnieją rzeczy, które są poza naszym rozumowaniem. Są rzeczy, tak jak Bóg. Istnienie Boga. Oczywiście, przez nasze rozumowanie, my przyjmujemy za gwarancję, że ponieważ wszystko ma Stworzyciela, tak jak mamy ten magnetofon przed nami, wiemy, że jest Stworzyciel. Podobnie maszyna do pisania jest Stworzyciel tej maszyny. We wszystkim jest Ojciec czy Stworzyciel. Ja jestem stworzony przez mojego Ojca. Mój Ojciec był stworzony przez swojego Ojca. Podobnie naturalnie dojdziemy do wniosku, że ta cała kosmiczna sytuacja, cała materialna manifestacja, tam istnieje jeden Stworzyciel. Widzisz? To jest proste rozumowanie. Nie jest to bardzo trudno zrozumieć. Ale w tym samym czasie są rzeczy, które są poza naszym doświadczeniem, poza naszym rozumowaniem, poza naszym, chciałbym powiedzieć, koncepcją. Te rzeczy nazywają się acintya. Acintya oznacza niepojęte. Niepojęte. Teraz, jak zrozumieć to, co jest poza naszą koncepcją? Pisma mówią coś takiego. Cokolwiek, co jest poza naszą koncepcją, poza naszą mocą rozumowania, poza naszym zbliżeniem się materialnych zmysłów, takie rzeczy nie powinniśmy próbować mieć koncepcji jedynie dzięki argumentom. W instrukcjach wedyjskich jest powiedziane, że co powinno być? Co powinno być naszym prawdziwym zrozumieniem? Tego nie możemy ustanowić, jedynie argumentując. Jeśli konsultujemy się z różnymi pismami, wtedy zobaczymy, że jedno pismo mówi coś, inne pismo mówi coś innego. Weźmy dla przykładu. Tak jak zabijanie krów. Hindusi, oni mówią, że zabijanie krów jest niereligijne. Muzułmanie mówią, nie, zabijanie krów jest religijne. Tam jest jakieś dostosowanie. Teraz w pismach ja widzę, że zabijanie krów, w niektórych pismach jest powiedziane, że zabijanie krów jest niereligijne, a w innych inne pisma mówią, że zabijanie krów jest religijne. Więc które powinienem przyjąć? To jest w porządku, czy to jest w porządku? Dlatego jest to powiedziane, że jeśli konsultujesz się z różnymi pismami, znajdziesz różne sprzeczne stwierdzenia. Twoje pismo może być odmienne od mojego pisma. Jeśli skonsultujesz się z filozofami, zauważysz, że jeden filozof jest odmienny od innego filozofa. Wielki filozof oznacza, który pokonał innego filozofa i przedłożył swoją własną teorię. To jest prawda. Tak to wygląda. Więc jak dojść do wniosku, co jest właściwą ścieżką? Nie mogę ustanowić tego dzięki moim niedoskonałym argumentom. Nie mogę skonsultować się nawet z pismami, ani nie mogę przyjąć prawdziwej instrukcji od różnych filozofów. Wtedy, jaki jest sposób otrzymania prawdziwej rzeczy? Jest powiedziane, że prawda o religijności jest niezwykle poufna, wielkim sekretem. Więc jak to poznać? My musimy tylko szukać tych wielkich osobistości, tak jak one przyjęły, i musimy podążać za tym, to wszystko. Tak jak w naszej religii chrześcijańskiej, ty możesz nie rozumieć całych instrukcji biblijnych, czy ty możesz nie mieć czasu, ale ty jedynie, jeśli przestrzegasz, podążasz za idealnym życiem Pana Jezusa Chrystusa, wtedy otrzymasz ten sam rezultat. Podobnie muzułmanie, jeśli podążają za idealnym życiem Mohameda, Hazrat Mohameda, więc otrzymają rezultat. Tak jak w nieznanej ścieżce, w wiosce, szczególnie kiedy jest pole. Teraz w miastach możesz wiedzieć, że ja jechałem tak szybko, ponieważ są ulice, numery ulicy, masz zlokalizowanie i są jakieś symptomy, ten dom czy ten dom. Ale w wiosce wszystko, każde miejsce jest tej samej podobnej natury, ta sama dżungla, to same pole, ta sama trawa. Nie wiemy, gdzie idziemy. Czy na morzu? Czy na morzu? Mam doświadczenie. Czy podróżowaliście po morzu? Nie. Ale kiedy ja udawałem się z Indii, wszędzie widziałem wokół jedynie wodę. Nawet nie wiedziałem, w którą stronę statek płynie. Widzisz? Ale oni mają kompas. Oni mają kompas. Przez takie ustawienie mapy, przez czas, przez kompas, oni obliczają. Teraz ja pytałem kapitana, gdzie my jesteśmy? On mówi, na morzu Mediteran. O, jesteśmy tak wiele mil od Włoch. Jesteśmy tak wiele mil. Coś takiego. Od Tunezji. Teraz zbliżamy się do Gibraltaru. Coś takiego. Ale ja wszędzie widziałem jedynie ogrom wody. Ja widziałem te 10 mil, tak po 10 milach ja dotrę. Ale to nigdy nie mogliśmy dotrzeć wtedy. Więc czym są te kompasy, obliczenia? A więc czym są te mapy? Te mapy są zrobione przez doświadczonych podróżników. Oni zrobili te mapy. Kapitan również konsultował się z mapą, ponieważ ona była zrobiona przez doświadczonych takich podróżników. Podobnie w obliczaniu, w jaki sposób znajdziemy nasze wyzwolenie, jest podążać za takimi wyzwolonymi duszami. Zeszłego dnia my omawialiśmy różnicę pomiędzy uwarunkowaną duszą i wyzwoloną duszą. Jest taka, że uwarunkowana dusza jest niedoskonała na cztery sposoby. Uwarunkowana dusza ma pewność, że będzie popełniać błędy. Uwarunkowana dusza jest w iluzji. Uwarunkowana dusza ma skłonność do oszukiwania innych. I uwarunkowana dusza posiada swoje niedoskonałe zmysły. Niedoskonałe zmysły. Dlatego wiedzę powinno się przyjąć od wyzwolonej duszy. Dlaczego ta Bhagavad Gita jest tak szanowana? Teraz ta Bhagavad Gita była wypowiedziana w Indiach. I jest to zrozumiałe, że to jest pismo hindusów. Ale dlaczego? Teraz wy, Amerykanie, wy również macie tą Bhagavad Gita. Nie tylko w Ameryce, w innych krajach, również w Niemczech. W Niemczech tam jest wielcy uczeni, w Anglii, w Japonii, we wszystkich krajach. Więc dlaczego? Ponieważ ona jest wypowiedziana przez wielką osobistość. My hindusi, my przyjmujemy go za najwyższą osobę Boga, ale inni, nawet nie przyjmując jego za najwyższą osobę Boga, oni przyjmują co najmniej, że był wielką osobowością. Dlatego poza społecznością hindusów, inni, oni również konsultują się z tą wiedzą. Teraz mój punkt jest taki, że kiedy taka wielka osobistość i my przyjmujemy go za najwyższą osobę Boga, wtedy jego wersja jest właściwa. Co on mówi? Że z naszego praktycznego doświadczenia możemy wywnioskować, że każda indywidualna osoba była w przeszłości indywidualnością i te osoby są indywidualne teraz i ich indywidualność będzie kontynuowana w przyszłości. To jest przez nasz zdrowy rozsądek. Ale jest to potwierdzone przez Śri Krishnę, którego my nazywamy najwyższą osobą Boga. I on jest przyjmowany za wielką osobowość. On mówi: nie myśl, że ja nie istniałem. To znaczy, ja istniałem. Nie, że tak jak teraz, ja przybyłem tak jak teraz, że ja pojawiłem się przed Tobą jako Bóg, jako Śri Krishna. Ja byłem Śri Krishną również w przeszłości i ja jestem również obecnie Śri Krishną. Również Ty i również inni. Wszyscy indywidualności. Obecnie my jesteśmy. I nie myśl, że my nie będziemy istnieć. Sarve. Sarve znaczy my wszyscy. Nie, że. Sarve to jest liczba mnoga. To jest liczba mnoga. Dlatego to są wszystko indywidualne dusze. Indywidualne dusze będą kontynuowały swoją egzystencję. To jest wersja Bhagavad Gita. Jest to lepiej przyjąć tą wersję bez niepotrzebnego komentowania tego czy interpretowania tego w inny sposób. Także interpretacja jest czymś złym. Pismo nie powinno być interpretowane. Pismo powinno być przyjęte takim, jakim ono jest. Takim, jakim ono jest. A ponadto interpretacja. Kiedy jest potrzebna interpretacja? Kiedy rzeczy nie są właściwie zrozumiane. W tym czasie interpretacja jest potrzebna. Inaczej nie ma takiej potrzeby interpretacji. Tak. Ty, taka i taka wioska, czy takie i takie miasto jest na oceanie, ktoś mówi. Osoba, która słyszała, że takie i takie miasto jest na oceanie, ona może być oszołomiona. Jak to jest? Jak to jest, że na wodzie, jak tam może istnieć miasto? Więc jest potrzebne objaśnienie. Tym objaśnieniem jest, że na oceanie nie oznacza, że w środku oceanu, ale na brzegu oceanu. Tutaj jest interpretacja. Podobnie, rzeczy, które są bardzo jasne dla każdego, więc tam nie ma potrzeby interpretacji. Tutaj stwierdzenie Bhagavad Gita, jak wypowiedziane przez Pana Krysznę, jest bardzo jasne, że ja, Ty i wszystkie te osoby, które zgromadziły się tutaj, one są wszystkie indywidualnymi osobami i one były indywidualnymi osobami w przeszłości i w obecnej chwili my widzimy, że są indywidualnymi osobami i będą istnieć jako indywidualne osoby. One będą kontynuować to. Ja mogę nie wiedzieć, kim oni będą w przyszłości, ale ponieważ On jest Bogiem, ponieważ jest najwyższą osobą, Jego stwierdzenia powinny być przyjęte. To czyni moją wiedzę doskonałą. Tak, podam Wam jeden bardzo prosty przykład. Teraz, jeśli mały chłopiec pyta swoją matkę, kim jest mój ojciec, matka mówi, że tutaj jest twój ojciec. Teraz, jeśli dziecko powie, ja w to nie wierzę, że On jest moim Ojcem, czy to jest możliwe przekonać go w inny sposób niż za pomocą stwierdzenia matki? Czy to jest możliwe? Nie. To jest ostateczne. To jest ostateczne. Jeśli on mówi, ja w to nie wierzę, to jest jego głupota. Podobnie rzeczy, które są poza naszą koncepcją, poza naszą ograniczoną wiedzą, to powinno być przyjęte od autorytetu. Tutaj jest autorytet Śri Krishna. Autorytet. Jego autorytet. Autorytet jest przyjmowany na całym świecie. W naszych Indiach jest 5 różnych sukcesji uczniów, autorytetów. Te Sankarici, zwolennicy Sankaracharya i Vaishnavowie. Ogólnie tam są 2 grupy. Mayavadi, impersonaliści i personaliści. Szkoła personalistów, filozofów, oni podzieleni są na 4. Ramanuja Sampradaya, to znaczy zwolennicy Acharya Ramanuji, Madhvacharya Sampradaya, czy zwolennicy Madhvachari, Nimbarka Sampradaya, zwolennicy Nimbarka Achari i Vishnu Swami Sampradaya. Ich konkluzje są takie same. Chociaż jest ich 4 grupy, ich konkluzje są takie same. A inna grupa to Sankarici Sampradaya. Wszystkie te 5 różnych grup hindusów, oni przyjmują Śri Krishnę za najwyższą osobę Boga. Wszyscy z nich. Nie ma odrzucenia. Chociaż jest ich 5, oni mają inne tezy i filozofie, nieco odmienne. Ja chciałem powiedzieć w konkluzjach, ale nadal. Teraz Śripad Sankaracharya, on jest uważany za impersonalistę. Impersonalista oznacza, że on nie wierzy w osobową formę Boga. Ale nadal, pomimo to on skomentował tą Bhagavad Gita, Sankara Bhasya. On uznał tam, że Śri Krishna jest osobą Boga. On również uznał to. Inni, oni są Vaishnavami, inni Acharyowie, inne autorytety, oni są Vaishnavami. Oni naturalnie uznali, ponieważ oni wierzą od samego początku. Ale nawet Sankaracharya, który jest impersonalistą, on również jasno napisał, że Krishna jest najwyższą osobą Boga. Jest wiele dowodów w wielu pismach i wedyjskich pismach, że Krishna jest najwyższą osobą Boga. W Brahma Samhita jest stwierdzone. Ishvara oznacza Pana. Teraz są różni panowie. Różni panowie, stopnie. Pan znaczy kontroler czy właściciel. Więc posiadasz jakieś panowanie nad swoim środowiskiem. On ma jakieś panowanie. Ja mam jakieś panowanie. On ma jakieś panowanie. Czy prezydent Johnson, on ma również jakieś panowanie. W ten sposób znajdziesz różne stopnie panowania. Ale tutaj jest powiedziane, że najwyższy stopień Pana to Krishna. Ponad Nim nie ma innego Pana. Tutaj znajdziemy, że Ty jesteś większym Panem ode mnie, On jest większym Panem od Ciebie, a ktoś jest większym od Niego. W ten sposób Ty możesz dojść do panowania Johnsona. Wtedy możesz zobaczyć inną osobę. On jest większy od Pana Johnsona. Inna osoba większa od Johnsona. Coś takiego. Ale kiedy dotrzesz do Śri Krishny przez taki analityczny proces, zobaczysz, że nikt nie jest większy, nikt nie jest równy Krysznie. Dlatego Śri Kryszna jest najwyższą osobą Boga. I On coś mówi, musimy zgodzić się i przyjąć to. My musimy, jeśli nie zgadzamy się, to nie będzie korzystne dla nas. Kiedy wielka osoba coś mówi i On jest najwyższą osobą Boga, On mówi, że my wszyscy jesteśmy indywidualnymi osobami. My jesteśmy wszyscy indywidualnymi osobami. Bóg jest również indywidualną osobą. To jest potwierdzone w literaturze wedyjskiej. Nitya znaczy wieczny. My wszyscy jesteśmy wieczni. To jest wielu. Pomiędzy wszystkimi wiecznymi żywymi istotami On jest głównym. Taka jest definicja Boga. To jest podane. Nitya, nitya. My wszyscy jesteśmy świadomi, świadomymi istotami. On jest najwyższym świadomym. On jest najwyższym świadomym. Teraz, oczywiście, są jakieś szkoły joginów. W Ameryce zobaczycie. Oni nie wierzą w Boga. Ale to nie jest naprawdę. Zasada jogi nie odrzuca istnienia Boga. Bóg tam jest. Teraz, aby poinformować Ciebie, ja przyniosłem jedną bardzo autoryzowaną książkę od dwóch wielkich profesorów na Uniwersytecie w Kalkucie. Książka nazywa się Wprowadzenie do filozofii Indii. Teraz on mówi. On mówi, znaczy, on daje poprzez studiowanie wszystkich różnych rodzajów filozofii, on daje taką esencję każdego rodzaju systemu. Zobaczcie. Miejsce Boga w jodze. Miejsce Boga w jodze. Jak jest rozróżniane w Sankhi, joga jest teistyczna. System jogi był wprowadzony przez pana Patanjalego, wielki autorytet. Widzisz? Teraz oni studiowali. Tutaj są dwie osoby. I ta książka jest bardzo autorytatywna. To jest szósta edycja. Zobacz. To ma bardzo dobrą sprzedaż we wszystkich uniwersytetach świata. Jest to bardzo autorytatywna książka. I ten doktor Chatterjee i doktor Datta to nie są zwykłe osoby. To jest przyjmowane przez wszystkie uniwersytety i one są autorytatywnymi osobami. Dlatego ja czytam to, jego wersję. Co on mówi? Ten system jogi teraz. Jak rozróżniany od Sankhi, joga jest teistyczna. System jogi jest teistyczny. Teistyczny znaczy wierzący w Boga. To uznaje istnienie Boga. I obydwoje praktyczne i teoretycznie, że Bóg. Sam Patanjali jednakże nie czuł konieczności, żeby Bóg rozwiązywał jakieś teoretyczne problemy filozofii. Dla niego Bóg ma dużo większą praktyczną wartość niż teoretyczną. To jest wersja Patanjalego. Oddanie dla Boga jest uważane za wielką praktyczną wartość. Tak bardzo, jak to formuje część praktyki jogi. Osoby praktykujące jogę, oni muszą być wielbicielami Boga. Inaczej joga będzie stratą. Tak, formy części praktyki jogi i to jest jednym ze środków dla ostatecznego osiągnięcia samadhi yoga czy tak powstrzymywania umysłu. Ta joga, citta nirudha, całym celem praktykowania jogi jest kontrolowanie umysłu. Kontrolowanie umysłu. Teraz tutaj system Patanjalego, że dopóki ty, jak chciałem powiedzieć, nie będziesz praktykował służby oddania dla Pana czy bhakti, wtedy nie ma doskonałości w jodze. A komentatorzy i interpretatorzy, trudność jest, że zła interpretacja oryginalnego tekstu tak oszołomiła publiczność, słuchaczy. Widzisz? Ci komentatorzy czy interpretatorzy jogi objawili również teoretyczne zainteresowanie Bogiem i dyskutowali bardziej tak mocniej o spekulatywnych problemach odnośnie natury Boga i udowodnić istnienie Boga. Oni praktycznie podjęli metodę spekulatywną, ale Patanjali, tak jak on jest, on przyjął praktycznie, że bez oddania dla Boga nie ma sukcesu w jodze. Ten system jogi miał zarówno teoretyczne i praktyczne zainteresowanie boską wolą. Zgodnie z jogą, Bóg jest najwyższą osobą. Teraz po prostu zobaczcie. To jest autorytatywne stwierdzenie. Najwyższa osoba. Czy kiedykolwiek słyszałeś? Byliście tak w wielu towarzystwach jogi. Czy kiedykolwiek słyszeliście, że Bóg jest najwyższą osobą? Teraz po prostu zobacz. Według jogi Bóg jest najwyższą osobą, która jest ponad wszystkimi indywidualnymi jaźniami i jest wolny od wszystkich błędów. Teraz ta sama rzecz. Również w Bhagavad Gita. Pan Krishna, on mówi, on poucza nas o przyszłości czy przeszłości, ponieważ jest doskonały. On może widzieć zarówno przeszłość i przyszłość. Ponieważ my nie jesteśmy doskonali, ponieważ my nie wiemy. Teraz przyjmując to, że ty istniałeś w swoim w przyszłości, powiedzmy, masz 34-35 lat. Czy możesz powiedzieć, że 30 lat wcześniej, gdzie ty byłeś? Nie możesz powiedzieć. Czy przykładowo żyjesz 100 lat? Czy możesz powiedzieć, że 100 lat później, gdzie ty będziesz? Czy przykładowo ty żyjesz przez 100 lat? Czy możesz powiedzieć, że po 100 latach, gdzie ty będziesz? Nie możesz powiedzieć, ponieważ jesteś niedoskonały. Ponieważ jesteś niedoskonały. Bóg nie jest niedoskonały. Bóg jest doskonałą istotą. Tutaj system jogi również przyjmuje coś takiego. Zgodnie z jogą, Bóg jest najwyższą osobą, która jest ponad wszystkimi indywidualnymi duszami. Indywidualną. Teraz wy widzicie, indywidualny. Każda żywa istota jest indywidualna. To szczególne słowo, ta indywidualna jaś, jest wolna od wszelkich błędów. I ponieważ on jest wolny od wszelkich błędów, jego stwierdzenie jest bezbłędne. Dlatego musimy to uznać. Moje stwierdzenie, ponieważ jestem niedoskonały, moje stwierdzenie jest również niedoskonałe. Nie posiadam idei o przeszłości i przyszłości. Jak mogę powiedzieć, że w przyszłości będziesz taki, czy w przeszłości byłeś taki? Nie mogę powiedzieć. Kto jest bez błędu, kto może widzieć przeszłość, przyszłość i teraźniejszość równo i tam nie ma błędu, on może powiedzieć. Tutaj jest stwierdzenie najwyższej osoby. Musimy w to wierzyć. Nie możemy odejść z tego. Jeśli nie wierzymy, wtedy nic nie zyskujesz, jesteś straceńcem. Jeśli nie wierzymy w to, wtedy tracimy. On jest doskonałą istotą, który jest wieczny i wszechobecny. Po prostu zobacz, wszechobecny. To znaczy, chociaż możesz widzieć Jego jako osobę, tak jak Ty jesteś obecny przede mną jako osoba, ale Ciebie nie ma w swoim mieszkaniu. Czy tak nie jest? Ale Bóg nie jest taki. Bóg, chociaż On jest obecny, Krishna, chociaż On jest obecny przed Arjuną, pouczał go, ale On jest wszechobecny w tym samym czasie. Prosty przykład. Tak jak o 12 w południe widzisz, że słońce jest nad twoją głową, a 5000 mil dalej, jeśli zapytasz jakiegoś przyjaciela, gdzie jest słońce, on powie, jest nad moją głową. 5000 mil dalej, ty zapytasz i każdy powie, słońce jest nad moją głową. Jeśli materialna rzecz, słońce jest materialną rzeczą, jeśli materialna istota może być tak wszechobecna, jedna w tym samym czasie, dlatego czy tak nie jest, że najwyższa duchowa istota, on nie będzie wszechobecny? On jest, z pewnością, on musi być, on musi być. Tutaj zobaczysz, że on jest doskonałą istotą, który jest wieczny i wieczny. Wieczny znaczy, że wszystko wieczne w świadomości. Teraz Krishna mówi, że ty i ja i wszystkie te istoty były takie, ponieważ on ma wieczną świadomość. On naprawdę doświadczył, kim ja byłem. Ale ponieważ moja świadomość nie jest wieczna, ja zapomniałem, kim byłem w swoich poprzednich narodzinach. Ani nie mogłem powiedzieć, kim będę w moich następnych narodzinach. Takie są różnice. Jeśli fałszywie mówimy, że jestem Bogiem, jestem najwyższą świadomością, to jest lunatyzm. To jest lunatyzm. Nie powinniśmy angażować się w ten sposób. A każdy, kto naucza tego, to jest oszustwo. To nie jest możliwe. Tutaj jest autorytatywna książka. On jest doskonałą istotą, który jest wieczny i wszechobecny, wszechwiedzący, wszechpotężny. Wszystkie indywidualne jaźnie są mniej czy bardziej podlegają wpływowi ignorancji. My wszyscy, wszystkie żywe istoty, za wyjątkiem Boga, każdy jeden podlega ignorancji, zapomnieniu. Jest to prawda. Ignorancja, egoizm. Egoizm oznacza, że nie posiadając kwalifikacji, ktoś głosi, że jestem Bogiem. To jest egoizm. Nie posiadając cech Boga, jeśli ktoś głosi, że jestem Bogiem, głupia osoba, to jest nazywane egoizmem. Egoizm, pragnienie, awersja, czy takie coś ze śmiercią. Oni muszą spełniać różne rodzaje prac, dobre, złe i takie neutralne i wyciągnąć z tego konsekwencje. To znaczy, oni podlegają czynom, reakcjom swoich czynów. Jeśli spełniasz dobre rzeczy, wtedy otrzymasz dobry rezultat. Jeśli robisz złą rzecz, wtedy otrzymasz zły rezultat. A ponieważ popełniamy błędy, dlatego robimy coś dobrego, czasami coś złego. Najlepszą rzeczą jest dlatego, że Bóg jest wszechdobry. Jeśli podążamy za Bogiem, wtedy staniemy się dobrzy. Jeśli podążamy za Bogiem, czy reprezentantem Boga, wtedy również zostaniemy dobrzy, ponieważ Bóg jest zawsze dobry. Bóg dobry nie może podać Tobie złej wskazówki, instrukcji. Dlatego służba oddania, że każdy powinien za tym podążać. Każdy powinien przestrzegać instrukcji Boga. To jest służba oddania. Nikt nie powinien odchodzić od służby dla Pana. Cała Bhagavad Gita to jest początek. A na końcu Pan będzie pouczał. Chciałem powiedzieć Arjunę, że po prostu się mi podporządkuj. Ja będę Cię chronił, dam Tobie ochronę od wszelkich reakcji grzesznego życia. Najlepszą rzeczą jest, jeśli chcemy być wszechdobrzy, wtedy musimy przestrzegać instrukcji wszechdobrego. Musimy ułożyć nasze życie w taki sposób, że jak to jest radzone przez wszechdobrego, to sprawi, że nasze życie będzie doskonałe. Cześć Lamraupada, cześć Acharya Deva.